Czarna lawa ruszyła całym pędem ku wałom, pod którymi mogła znaleźć ochronę od granatów. Ale nie przebiegła jeszcze połowy drogi, gdy książę, widny ciągle jak na dłoni, zwrócił się nieco ku zachodowi i znowu skinął złotą buławą. Na ten znak od strony stawu, z przerwy między jego zwierciadłem a walem, poczęła się wysuwać jazda. I w mgnieniu oka rozlała się na krańcu brzegowym równiny. Przy świetle granatów widać było doskonale olbrzymie chorągie huzarii Skrzetuskiego i Zaćwilichowskiego, dragonię Kuszla i Wolodyjowskiego i Tatarów książęcych Rostworowskiego. Za nimi wysuwały się coraz nowe pułki Semenów i Wolochów Bychowca. Nie tylko Chmielnicki, ale ostatni z ciurów kozackich poznał w jednej chwili, że zuchwały wódz postanowił rzucić całą jazdę w bok nieprzyjacielowi. Natychmiast w szeregach molojców zabrzmiały trąbki do odwrotu. — Czoło ku jeździe! Czoło ku jeździe! — rozległy się przerażone głosy. Jednocześnie zaś Chmielnicki usiłował zmienić front swych wojsk i jazdą od jazdy się zasłonić. Ale już czasu nie było. Zanim zdołał sprawić szyki, zerwały się książęce chorągwi i biegły jakby na skrzydłach z okrzykiem bij, zabij, z warkotaniem proporców, z świstem piór i żelaznym chrzęstem zbroi. Huzarie wraziły kopie w ścianę nieprzyjaciela i same wpadły za nimi jak orkan, przewalając i druzgocząc wszystko po drodze. Żadna siła ludzka, żaden rozkaz, żaden wódz nie zdołał już utrzymać pułków pieszych, na które pierwszy impet się zwrócił. Dziki popłoch ogarnął wyborową gwardię hetmańską. Białocerkwianie rzucali samopaly, piszczele, spisy, kosy, kiścienie, szable i osłaniając głowy rękoma gnali w oblędzie strachu z rykiem zwierzęcym na stojące w tyle oddziały Tatarów. Ale Tatarzy przyjęli ich ulewą strzał, więc rzucili się w bok i biegli wzdłuż taboru pod ogniem piechoty i dział Wurcla, ścieląc się trupem tak gęstym, że rzadko gdzie jeden na drugiego nie padał. Ale tymczasem dziki Tuchaj Bey, wspomagany przez Suba Gaziego i Urm Murze, uderzył z wściekłością na nawalę huzarii. Nie miał on nadziei jej złamać, pragnął ją tylko choćby na krótko powstrzymać, aby przez ten czas sylistryjscy i rumelscy janczarowie mogli sformować się w czworoboki, a białocerkiewszczanie ochłonąć z pierwszego poplochu. Skoczył więc jak w dym i sam leciał w pierwszym szeregu nie jak wódz, ale jak prosty Tatar i siekł, zabijał, narażał się razem z innymi. Krzywe szable nohajców dzwoniły po pancerzach i harnaszach, a wycie wojowników głuszyło wszystkie inne głosy. Lecz wytrzymać nie mogli. Wyparci z miejsca, naciskani strasznym ciężarem żelaznych jeźdźców, którym niezwykli stawiać czoło otwarcie, spychani ku janczarom, cięci długimi mieczami, zrzucani z siodeł, kluci, bici, gnieceni jak jadowite robactwo, bronili się jednak z taką wściekłością, że istotnie pęd huzarii wstrzymany został. Tuchaj Bey w ukropie bojowym rzucał się na kształt niszczącego płomienia, a nohajcy szli przy nim, jak wilcy idą przy wilczycy. Jednak ustępowali, coraz gęstszym trupem padając. Już krzyki Allah grzmiące z pola zwiastowały, że janczarowie stanęli w ordynku, gdy do wściekłego Tuchaj Beya przypadł Skrzetuski i w łeb koncerzem go trzasnął. Lecz widać rycerz wszystkich sił jeszcze po chorobie nie odzyskał, lub może kuta w Damaszku misiurka cięcie wstrzymała, dość, że brzeszczot zwinął się na głowie i uderzywszy płaszczyzną, spękał się na drobne kawałki. Ale oczy Tuchaj Beya nocą natychmiast się powlokły, zdarł konia i padł na ręce nohajców, którzy porwawszy swego wodza, pierzchli z wrzaskiem okropnym w obie strony, jak pierzcha mgła zwiana wichrem gwałtownym. Wszystkie jazdy książęce znalazły się teraz wobec janczarów rumelskich i silistryjskich i wobec watach poturczeńców serbskich, które razem z janczarami utworzyły jeden potężny czworobok i cofały się zwolna ku taborowi, zwrócone frontem ku wrogom, najeżone rurami muszkietów, ostrzami długich włóczni, dzirytów, berdyszów i handżarów. Chorągwie pancerne, dragońskie i semeńskie pędziły ku nim jak wicher, a na samym przedzie szła z woskotem i tententem husarska Skrzetuskiego. Sam on leciał na oślep w pierwszym szeregu, a przy nim pan Longinus na swej kobyle inflanckiej ze straszliwym zerwikapturem w ręku. Czerwona wstęga ognia przeleciała z jednego końca czworoboku na drugi. Kule zaświstały w uszach jeźdźców, gdzieniegdzie człowiek jęknął, gdzieniegdzie koń się zwalił. Linia jazdy łamie się, ale oni pędzą dalej. Już dobiegają, już janczary słyszą chrapanie i zdyszany oddech koni. Czworobok zbija się jeszcze ciaśniej i pochyla mur włóczni trzymanych żylastymi rękoma ku rozszalałym rumakom. Ile ostrz w tej chmurze, tyle śmierci grozi rycerzom. Wtem jakiś husarz wielkolud dopada w niepowstrzymanym pędzie do ściany czworoboku. Przez chwilę widać kopyta olbrzymiego konia zwieszone w powietrzu. Następnie rycerz i rumak wpadają w środek ścisku, druzgocząc włócznie, przewalając ludzi, łamiąc, miażdżąc, niwecząc. Jak orzeł spada na stado białych pardew, a one zbite przed nim w lękliwą kupę idą na łup drapieżnika, który rwie je pazurami dziobem, tak pan Longinus podbi pięta, wpadłszy w środek nieprzyjacielskich szyków, szalał ze swym zerwikapturem. I nigdy trąba powietrzna nie czyni takich spustoszeń w młodym i gęstym lesie, jakie on czynił w ścisku janczarów. Straszny był. Postać jego przybrała nieczłowiecze wymiary. Kobyla zmieniła się w jakiegoś smoka, ziejącego płomień z nozdrzy, a zerwikaptur troił się w ręku rycerza. Kislar Bak, olbrzymi aga, rzucił się na niego i padł przecięty na dwoje. Próżno co tęższe chlopy wyciągnął ręce, zastawią mu się włóczniami, wnet mrą, jakby rażeni gromem. On zaś tratuje po nich, ciska się w tłum największy i co machnie, rzekłbyś, klosy pod kosą padają. Robi się pustka, słychać wrzask przestrachu, jęki, grzmot uderzeń, zgrzyt żelaza o czaszki i chrapanie piekielnej kobyły. Div, div, wolają przerażone głosy. W tej chwili żelazna nawala huzarii ze Skrzetuskim na czele runęła bramą otwartą przez litewskiego rycerza. Ściany czworoboku pękły jak ściany walącego się domu i masy janczarów rzuciły się w ucieczce na wszystkie strony. Czas też był na to, bo Nohajcy pod Subagazim wracali już jak wilki krwiżądne do bitwy, a z drugiej strony Chmielnicki, zebrawszy na nowo Białocerkwian, szedł z pomocą janczarom. Lecz teraz zmieszało się wszystko. Kozacy, Tatarzy, Poturczeńcy, janczarowie uciekali w największym nieladzie i poplochu ku taborom, nie dając żadnego oporu. Jazda parła ich siekąc na oślep. Kto nie zginął w pierwszej stai, ginął w drugiej. Pogoń była tak zacięta, że chorągwie prześcigale tylne szeregi uciekających. Żołnierzom ręce mdlały odcięcia. Tłumy rzucały broń, chorągwie, czapki, a nawet świty. Białe kapuzy janczarskie pokryły jak śniegiem pole. Cała wyborna milicja Chmielnickiego, piechota, jazda, artyleria, posiłkowe oddziały tatarskie i tureckie utworzyły jedną bezładną masę, nieprzytomną, obląkaną, oślepłą z przerażenia. Całe setki uciekały przed jednym towarzyszem. Huzaria, rozbiwszy piechoty i Tatarów, uczyniła swoje. Teraz zaś dragoni i lekkie chorągwie szły ze sobą w zawody, a na ich czele pan Wolodyjowski z kuszlem szerzyli wiarę ludzką przechodzące klęski. Krew pokryła jedną kalużą straszliwe pobojowisko i chlupotała jak woda pod gwałtownym uderzeniem kopyt końskich, pryskając na zbroje i twarze rycerzy. Uciekające tłumy odetchnęły dopiero wśród wozów swego taboru, gdy trąby odwołały jazdę książęcą. Rycerstwo wracało ze śpiewaniem i okrzykami radości, licząc po drodze dymiącymi szablami trupy nieprzyjaciół. Ale któż mógł jednym rzutem oka rozmiary klęski ocenić? Kto mógł wszystkich policzyć, gdy przy samym okopie leżały ciała jedne na drugich na chłopa wysoko. Żołnierze byli jakby zaczadzeni surowymi wyziewami krwi i potu. Szczęściem od strony stawów wstał dość silny wiatr i zwiał te zaduchy ku nieprzyjacielskim namiotom. Tak skończyło się pierwsze spotkanie straszliwego Jaremy z Chmielnickim. Ale szturm nie był skończony, bo podczas gdy Wiśniowiecki odpierał ataki wymierzone na prawe skrzydło obozu, Burlaj na lewym o mało co nie stał się panem okopów. Obszedłszy cicho miasto i zamek na czele zadnieprzeńskich wojowników, dotarł do wschodniego stawu i uderzył potężnie na firlejowe kwatery. Nie mogła wytrzymać uderzenia węgierska piechota tam stojąca, bo wale przy stawie nie były jeszcze dokończone i pierwszy chorąży pierzchnął z banderią, zanim zaś cały pośpieszył regiment. Burlaj wskoczył do środka, a za nim zadnieprzańscy runęli jak niepowstrzymany potok. Krzyki zwycięstwa dobiegły aż do przeciwnego krańca obozu. Kozacy, pędząc za uciekającymi Węgrami, rozbili mały oddział jazdy, zagwoździli kilka dział i już docierali do kwater kasztelana Belskiego, gdy pan Przyjemski na czele kilku rot niemieckich nadbiegł z pomocą. Przebiwszy jednym pchnięciem chorążego, porwał za chorągiew i rzucił się z nią na nieprzyjaciela, zanim Niemcy zwarli się potężnie z kozactwem. Zawrzała straszliwa walka ręczna, z której z jednej strony zaciekłość i przygniatająca liczba burlajowych zastępów, z drugiej męstwo starych lwów z 30-letniej wojny szły ze sobą o lepsze. Na próżno Burlaj ciskał się w najgęstsze szeregi walczących na kształt rannego dyńca. Ani pogarda śmierci, z jaką walczyli Molojcy, ani ich wytrwałość nie mogła powstrzymać niepohamowanych Niemców, którzy idąc murem naprzód razili ich tak potężnie, że wyparli zaraz z miejsca, przyparli do okopów, zdziesiątkowali i po półgodzinnej walce wyrzucili precz zawały. Pan Przyjemski, zalany krwią, pierwszy zatknął swą chorągiew na niedokończonym nasypie. Położenie Burlaja było teraz straszne. Musiał bowiem cofać się tąż samą drogą, którą nadszedł, a że Jeremi zgniótł już właśnie atakujących prawe skrzydło, mógł więc z łatwością odciąć cały burlajowy oddział. Przyszedł mu wprawdzie z pomocą Mrozowicki na czele korsuńskich konnych Molojców, ale w tej chwili ukazała się husaria pana Koniec Polskiego. Do niej przyłączył się wracający z ataku na Janczarów Skrzetuski i obaj odcięli cofającego się dotychczas w porządku Burlaja. Jednym atakiem rozbili go w puch i wtedy to poczęła się rzeź okropna. Kozacy, mając zamkniętą drogę do taborów, mieli tylko drogę śmierci, otwartą. Jedni też, nie prosząc pardonu, bronili się zaciekle gromadkami lub pojedynczo, inni próżno wyciągali ręce ku jeźdźcom, huczącym jak wicher po bojowisku. Rozpoczęły się gonitwy, przebiegania, pojedyncze walki, wyszukiwania nieprzyjaciół ukrytych w rozpadlinach i nierównościach gruntu. Z okopów, aby oświecić pobojowisko, zaczęto rzucać pozapalane maźnice ze smołą, które leciały jak ogniste meteory z grzywą płomienną. Przy tych czerwonych blaskach docinano reszty zadnieprzańców. Skoczył im jeszcze na pomoc i Subagazi, który dnia tego cudów męstwa dokazywał, ale przesławny Marek Sobieski, starosta krasnostawski, osadził go na miejscu, jak lew osadza dzikiego bawolu. Więc widział już Burlaj, że znikąd nie ma ratunku. Aleś, Burlaju, sławę swą kozaczą kochał więcej niż życie, dlategoś nie szukał ocalenia. Inni wymykali się w ciemnościach, kryli się po szczelinach, prześlizgiwali się między kopytami rumaków, on zaś szukał jeszcze wrogów. Tam ściął pana Dąbka i pana Rusieckiego i młode lwię pachole pana Aksaka, tego samego, który pod Konstantynowem nieśmiertelną okrył się sławą. Potem porwał pana Sawickiego, potem dwóch naraz skrzydlatych husarzy rozciągnął na ziemi rodzonej. Na koniec, widząc ogromnego szlachcica przebiegającego z rykiem żubrowym po bojowisko, zerwał się i szedł jak błyszczący płomień na niego. Pan Zagloba, on to był bowiem, ryknął ze strachu jeszcze silniej i zwrócił konia do ucieczki. Reszta włosów stanęła mu dębem na głowie, ale przytomności nie stracił. Owszem, fortele jak błyskawice przelatywały mu przez głowę, a jednocześnie wrzeszczał co siły. Mości panowie, kto w Boga wierzy! I gnał jak wicher ku gęstszej kupie jeźdźców. Burlaj zaś przebiegał mu od boku, jakby po cięciwie luku. Pan Zagloba zamknął oczy, a w głowie szumiało mu — zdechnę ja i pchły moje! Słyszał za sobą prychanie konia, spostrzegł, że nikt nie idzie mu z pomocą, że nie uciecze i że żadna inna ręka, chyba jego własna, nie wyrwie go z burlajowej paszczęki. Ale w tej ostatniej chwili, w tej już prawie agonii, nagle rozpacz jego i przestrach zmienili się we wściekłość. Ryknął tak strasznie, jak żaden tur nie ryczy i zwinąwszy konia na miejscu, zwrócił się na przeciwnika. — Zaglobę gonisz! — krzyknął, nacierając z szablą wzniesioną. W tej chwili nowe stado płonących maźnic rzucono z okopów. Uczyniło się widno. Burlaj spojrzał i zdumiał. Nie zdumiał, usłyszawszy imię, bo go nigdy w życiu nie słyszał, ale poznawszy męża, którego jako bochunowego przyjaciela ugaszczał niedawno w Jampolu. Ale właśnie ta nieszczęsna chwila zdumienia zgubiła mężnego wodza Molojców, bo nim się opamiętał, ciął go pan Zagloba przez skroń i jednym zamachem zwalił z konia. Było to na oku wszystkiego wojska. Radosnym wrzaskom usarskim odpowiedział okrzyk przerażenia Molojców, którzy widząc śmierć starego lwa czarnomorskiego, stracili resztę ducha i zaniechali wszelkiego oporu. Których nie wyrwał z toni Subagazji, ci zginęli wszyscy do jednego, bo jeńców wcale tej straszliwej nocy nie brano.